Młodość, jak to młodość, pełna jest ideałów i swego rodzaju otwartości. Nigdy nie zapomnę spojrzeń tych nastolatków, którzy przychodzili do krakowskiej przystani. Przychodzili na roraty i po tych roratach wychodzili z płaczem, podchodząc do współbraci, mówili, że nigdy czegoś takiego nie przeżyli. To czas, w którym szukasz jakiegoś punktu oparcia, czegoś stałego. Bywa tak, że zafascynuje cię postać twojego duszpasterza. Jako dziecko byłem zauroczony pewnym dominikaninem, który miał zapach bergamoty i cedru. Taki z peweksu. Wtedy nie było takich ładnych zapachów i kojarzyło mi się to przez długie lata z takim zapachem świętości. A do tego słowa o Jezusie, jakaś ludzka twarz Kościoła, która pozwala się zbliżyć, pozwala uwierzyć, że Kościół może stać się domem. Potem wypady w góry, wyjazdy na rekolekcje, wspólnota, inni ludzie, którzy podobnie myślą, podobnie czują. Takie ciepło. Nareszcie jesteś u siebie. Nareszcie masz to coś, czego tak długo szukałeś, a być może coś, czego nie znalazłeś w swoim domu. Znalazłeś skarb. Ale nie na długo. Tak to w życiu już jest. Że każde nowe doświadczenie, każda nowa sytuacja powoduje, że te nasze wartości, to nasze zauroczenie Panem Bogiem i Jego Kościołem wystawione jest na próbę. I ta radość, autentyczna radość początku, ona w zderzeniu z życiem, które wcale nie jest takie radosne, ona czasami nie wytrzymuje tej próby. I pierwsza rzecz, która nas spotyka, to utrata niewinności. Takiego jednowymiarowego spojrzenia na otaczający nas świat. Tej idealizacji Kościoła, duszpasterza, naszych osobistych doświadczeń i tej bliskości z Panem Jezusem. My potrzebujemy ten obraz naszego Boga, obraz naszej wiary tak trochę podkolorować, żeby nam było łatwiej. Żebyśmy mieli coś takiego naprawdę mocnego na całe życie. Okazuje się, że nie wszystko widzieliśmy. Czy ten ksiądz to jest zwyczajny grzesznik, czasami myśli o pieniądzach, a że lubi się napić, a że siostra zakonna, która była taką cudowną katechetką i wieszczką Jezusa, kiedy byłeś dzieckiem, nagle porzuciła welon zakonny, już jest zwyczajną świecką kobietą. Przychodzi ból, przychodzi rozczarowanie, przychodzi takie poczucie bycia oszukanym i krzywdy. Dlaczego tak jest? Ja przecież dałem całego siebie, całą tę swoją świeżość, całą młodość i czuję, że ktoś mnie oszuka. I rodzi się gniew, że ten świat jest taki fałszywy, taki zły. Ale to jest rozczarowanie światem i czymś zewnętrznym, być może instytucją Kościoła. Ale przychodzi też rozczarowanie sobą. Byli zdolni do tego, żeby wstawać przez cały okres Adwentu na rorat. Przyjeżdżali z różnych stron miasta, czasami oznaczało to pobudkę o 4:30 albo jeszcze wcześniej, żeby być i modlić się. Żeby doświadczyć tej bliskości. A nagle się okazuje, że kiedy zabrakło tych ludzi, kiedy zabrakło tej atmosfery, to nic mi się nie chce. Przychodzą pokusy, przychodzą grzechy, przychodzi taka banalność mojego wnętrza i ten Pan Jezus jak gdyby wyparował. Nie ma go. Zniknął. To jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń. Kiedy dotykam swojej słabości, dotykam swojego grzechu i naprawdę ten obraz siebie, to moje powiedziałby Freud, superego, takie wyniesione gdzieś do góry. Jestem taki cudowny, święty, uzbrojony w łaskę. Nagle okazuje się, że jestem bardzo przeciętny, bardzo zwyczajny, że mam też słabą stronę. I to nie koniec tych urealnień. Dlatego, że kto nie przestaje myśleć, odkryje, że otacza nas bardzo dużo cierpienia. Że bardzo dużo zła się dzieje wokół nas, na które niespecjalnie mamy wpływ. Że ono tak uderza i w dobrych, i w złych. Nie, jak walec, miażdży ludzi. Nie tak dawno spotkałem swoją wychowankę sprzed lat i mówi: ojcze, rozpadło mi się małżeństwo, umarł mój ojciec, dookoła wszędzie widzę śmierć. To już za dużo, jak na mnie jedno. No gdzieś tak jest, że czasami następuje taka kumulacja zła wokół nas i tkwimy w absolutnej ciemności. I nie mamy już siły, żeby wierzyć, żeby powiedzieć: Panie, wiem, że tu jesteś. Raczej rodzi się sprzeciw. Dlaczego tak jest? Dlaczego to wszystko uderza we mnie czy w moich bliskich? I trudno będzie się modlić, mówiąc w zaufaniu: wiem, że to, co mnie spotyka, jest do udźwignięcia. Albo w zaufaniu: Bóg wie, co robi. To jest to nieodwracalne, co przychodzi, uderza i niszczy. W opowieściach galicyjskich Stasiuka jest taka piękna historia babki. Babka wychowała chyba 6 czy 7 dzieci, potem mieszkała z jedną ze swoich córek, z jej mężem. Przez całe życie było ciężko. Taka prosta, zwyczajna praca, dom taki ubogi gdzieś tam na wzgórzu. I kiedy to życie dobiega już końca i ona wychodzi z kołdrą i pilnuje pola, żeby dziki nie zjadały ziemniaków w nocy i tamte dziki przestrasza. Kiedy ten jej świat naprawdę już tak dopełnia się, to dokładnie wtedy w ten jej dom uderza piorun. I płonie całe jej dziedzictwo. Tam skromne, bo skromne, ale wszystko spłonęło. I ona stoi z takim jakimś kijem i tak grzebie w tym pogorzelisku, szukając, czy coś ocalało. I myśli w ten sposób: Pan Bóg jest facetem. Pan Bóg jest chłopem. Że gdzieś jest coś takiego, że czasami jakby do trudnego życia dodawane są jeszcze kolejne schody, kolejne trudne doświadczenia, takie nie do udźwignięcia po ludzku. Jak ta wiara taka: Panie Jezu, kocham Cię, albo Pan Jezus nas kocha, Pan Jezus jest blisko. Jak ona ma wytrzymać tego rodzaju napięcie i tego rodzaju doświadczenie? Albo kiedy odkrywasz, że Twoje życie przemija. Większość z Was to ludzie młodzi, jeszcze może nie czujecie tego oddechu na swoich plecach, tego cienia, który podąża, że te życiowe sytuacje są, no właśnie, nieodwracalne. Że to wspomnienie tego cudownego domu, piernikowych zapachów i święta, to, że to powoli będzie stawało się mitem szczęścia, takim osobistym mitem i tęsknotą za tym, co było dawno. Ale to nie wróci. Taki jest czas, takie jest życie. I nagle im dłużej żyjesz, to zaczyna cię to trochę boleć. Idealizujesz ten początek. Dlaczego tak jest? A z drugiej strony, gdyby nie to, co nadchodzi, gdyby nie taka definitywność śmierci, to przecież co by to życie było warte? Nie zauważylibyśmy jego ceny, ani jego smaku. Albo jeszcze inaczej. Sytuacja, kiedy budujesz bliskość, spotkałeś tę właśnie osobę i chodzicie ze sobą miesiącami, niektórzy chodzą latami i ciągle nie ma tego zaproszenia i tej decyzji na siebie. On gdzieś tam w głowie myśli: może bym się oświadczył, może bym się zdecydował, ale jakoś niedojrzały jestem, nie wiadomo jak to będzie. I tak zjadać i konsumować co dobre i miłe, to tak, ale tak wejść w taką zażyłość, w taką głęboką więź jest o wiele trudniej. I nagle taki ktoś potrafi zostawić po latach kogoś, kogo oswajał, kogoś, kogo czynił bliskim. To boli. Panie Boże, dlaczego tak jest, że ludzie siebie nawzajem ranią i zostawiają? Albo że kiedy wydawało Ci się, że już tak ogarnąłeś tego człowieka, że on już jest taki tak naprawdę bliziutko, że te odległości to są już, że czujecie tak samo, myślicie tak samo, prawie że macie taki sam rytm oddechu. Nagle przychodzi jakaś sytuacja, która wyświetla, że to jest obcy człowiek, że to jest, że w ogóle się nie rozumiecie, że gdzieś opadają łuski z oczu i nagle widzisz i to boli. Jak ta wiara ma to udźwignąć? Jak to bycie przy Panu Bogu takie entuzjastyczne, nastawione na taką łatwą pociechę i łatwą radość ma spowodować, że przeżyję tę sytuację, że je udźwignę? Te wszystkie doświadczenia, o których mówię, a pewnie mógłbym ich przywołać jeszcze więcej, one rodzą pokusę, żeby od Boga się odwrócić. Skoro tak, to ja Cię wcale nie potrzebuję. Skoro Ty nie niesiesz mojego życia, to poniosę je sam. Przynajmniej nie będę miał żadnych złudzeń. Ale jednocześnie dokładnie te same sytuacje mogą spowodować, że zrodzi się we mnie akt wiary dużo głębszy, dużo prawdziwszy, oczyszczony z tej właśnie naiwności. Nagle odkryję, że świat ma wiele warstw, że nie jest taki płaski, ale że ma różne wymiary. I to, co mogę podpowiedzieć, to pozostań w tym swoim życiu. Pozostań w tym doświadczeniu. Skonsumuj je. Przeżyj to do końca. Łatwo się jest znieczulić. Znieczulić, znajdując jakiś sposób na to, żeby życie było łatwiejsze. Nie, można się ciągle bawić i żyć od imprezy do imprezy. Można sięgać po takie czy inne środki znieczulające, chemiczne, po alkohol. I wielu ludzi tak żyje, bez względu na wiek. Młodzi, starzy, znieczulają się cały czas. Żeby nie widzieć, nie czuć, nie doświadczać, nie przeżywać. Bo trudno jest być w takim napięciu, na takiej krawędzi nieustannie. A przecież żyjemy, tracąc życie. Na tym to właśnie polega, że żyjemy i tracimy to nasze życie, nasz czas. Tracimy siebie samych. Kochamy, tracąc siebie samych i dając siebie innym. I dopiero wtedy okazuje się, że jesteśmy wyprowadzani z tego poczucia bezpieczeństwa, z tego miejsca takiego ciepłego, papuciowego, oswojonego. I Bóg nas prowadzi w przygodę. Wtedy zaczyna się wiara na zupełnie innym poziomie. I nie mówię tutaj o jakimś chrześcijańskim poglądzie na świat i na rzeczywistość. Raczej mówię o tym, że ta wiara pozwala mi interpretować, znajdować znaczenie, nadawać sens temu wszystkiemu, co się wydarzy. To jest trudne do udźwignięcia. Często mówię, wiara ocala. Ocala mnie i moje życie. Ale to jest decyzja wiary. To jest decyzja wiary, za którą idzie działanie. Niektórzy mocni są w słowach i w deklaracji. I mówią Panu Jezusowi na modlitwie przy różnych okazjach już nigdy, albo że teraz już będzie inaczej. W decyzjach i w tym chceniu, w tym postanawianiu to jesteśmy specjalistami. My księża też. Ale kiedy przychodzi życie, a po owocach ich poznacie, jest to wiele trudniej. Okazuje się, że chciałoby się raczej znieczulić życie, niż przedzierać się przez tą życia zasłonę. A to dokładnie wiara przyniesie ukojenie. Ukojenie tego niepokoju. Ale nie będzie to tak, że ona zniweluje to. Że teraz już będą same dobre rzeczy się wydarzać w moim życiu. Że to będzie tylko czas błogosławieństwa. Że Bóg wyciągnie nade mną ręce i od tego momentu, kiedy zdecydowałem się na Niego, żyję na Jego zasadach, to już nic złego mnie nie spotka. Co chwilę będę wzywany do weryfikowania tego mojego miejsca. Czy już za bardzo się nie przyzwyczaiłem, czy już nie osiadłem. Czy już nie wstawiłem tego mojego Pana Boga na półkę? tak go mam jak jakiś przedmiot, książkę, figurkę, pamiątkę religijnego przeżycia. Zobaczcie, że Adwent to jest wchodzenie w ciemność po to, żeby znaleźć światło, żeby doczekać się światła. Po to wstajemy rano na roraty, po to jest taki wysiłek oglądania swojego życia od tej niemiłej strony, od tej wstydliwej strony, od strony grzechu często. Po to, żeby tam zajaśniało Jego światło. Taką małą dygresję zrobię, bo myślę, że w przeżywaniu naszej wiary bardzo często pokutuje taki, no chyba średniowieczny, może i wcześniejszy model. W dużej mierze retorycznie to brzmi w ten sposób, że musimy nieustannie walczyć z naszym ja. Że nasze ja to jest coś, co przeszkadza nam zbliżyć się do Pana Boga. Najbliższym i najłatwiejszym, najpewniejszym sposobem jest takie absolutne posłuszeństwo. I dlatego między innymi powstały zakony, żeby wyzwolić się z tej pokusy podążania za ja. To oczywiście oznaczało również taki wysiłek ascezy, więc pożądliwość wszelka była podejrzana, i pożądliwość rzeczy, i pożądliwość ciała, i tego wszystkiego, co z ciałem się wiązało. Cały czas przez różnego rodzaju wysiłki i posłuszeństwo należało się wyzwalać z tego ja, które było ziemskie, po to, żeby doświadczyć tego boskiego ja. W dużej mierze ten model życia tak automatycznie przenosimy na nasze doświadczenie również i dzisiaj. I niektórzy tak myślą o chrześcijaństwie, że to jest taka permanentna asceza i permanentne takie wyzbywanie się swojego ja, bo to jest egoizm, egocentryzm i wszystko, co z tym ja się wiąże. Ale takie życie w dużej mierze nie smakuje. To jest tak, że lepiej się zamurować w jakiejś klatce i tam to życie przeżyć aż do jego kresu. Wydaje się, że odszukujemy i prawie już znaleźliśmy takie modele, które są bliższe współczesności, że można powiedzieć, że odzyskujemy zaufanie do ego. Ale też to nie jest takie proste, bo wyalienowało nam się trochę z tego przeżywania siebie, świata i swojego życia w kontekście wiary ciało. I dla wielu osób to ciało teraz jest już takie bez hamulców uwolnione. Można z nim zrobić, co się wyłącznie nam przyśni, co nam się spodoba. I wielu ludzi grzęźnie dokładnie w ten sposób, w jakiejś cielesności, która nie prowadzi do nikąd. Daje doświadczenia, przyjemności, doznań, ale do nikąd nie prowadzi. Ciało stało się przedmiotem, jakby zostało oderwane od tej głębi bycia sobą, od tego ja, o które przecież też w naszym życiu chodzi. I tak można zrobić cokolwiek ze swoim ciałem, bo jesteśmy zdezintegrowani, jakby podzieleni w sobie. To jest jakaś przewrotność diabła. Diabolos to ten, który dzieli, więc podzielił nas gdzieś w naszym wnętrzu. Z innej strony taka pokusa, by to ego tak nieustannie rozwijać, uświadamiać sobie swoje potrzeby, swoje aspiracje, stawiać sobie cele i po trupach do przodu. I cały czas jakieś cele samodoskonalenia, taka ścieżka, na której nie ma miejsca dla drugiego, obojętnie czy jest to człowiek, czy jest to Pan Bóg. Taka ścieżka, na której czynisz siebie samotnym. Że w tym wyścigu nagle wygrany stajesz się przegranym. To twoje ja takie coraz większe jest już tak duże, że tam nie ma miejsca dla nikogo innego. Ale to jest dygresja. Potrzebna jest mi ona po to, żeby zobaczyć, że dojrzała wiara to jest przede wszystkim intymność z Chrystusem. To jest takie doświadczenie, w którym spotykasz swojego Boga i opowiadasz Mu siebie. I odzyskujesz to swoje ja, ale w tej opowieści. Opowiadasz Mu o tym, że sobie nie radzisz, albo o tym, że coś cię ucieszyło. Opowiadasz mu o swoich studiach, o swojej pracy, o ludziach, których próbujesz pokochać. Obojętnie, co się wydarza, nie ma spraw, których nie można mu powierzyć i opowiedzieć. Jeżeli masz w sobie takie uczucia jak gniew, złość, pretensje, możesz mu to dać. Możesz do niego to zanieść intymnie. Gdzieś tutaj wydarza się wiara, która jest spotkaniem z Bogiem. Nie jest taką instytucjonalną jedynie identyfikacją i przynależnością, ale takim spotkaniem, gdzie Bóg przywraca twoje piękno, gdzie pozwala ci na ciebie samego, gdzie odkrywa twoje tęsknoty. Te utraty iluzji, te utraty takiego bezpieczeństwa, utraty pewnych obrazów na temat, jakby to mogło być cudownie w tej mojej wierze, kościelności, one nas prowadzą od Boga do Boga, od Boga, który stał się Bożkiem, do Boga żywego. My naprawdę nieustannie wyrastamy z jakiegoś wcześniejszego wyobrażenia na Jego temat. Wybieramy Go. To jest niezwykłe. Ja, człowiek, taka okruszyna, zanurzony w czasie, mogę wybrać Boga. On jest moim Stwórcą, wszystko od Niego zależy, ale ja mogę Go wybrać. Mogę Go pokochać. Mogę się na Niego zgodzić, tak jak mogę zgodzić się na własne życie. I wtedy zaczyna się takie doświadczenie, które można nazwać radością ocalenia. W swoim życiu, takim jakim ono się jawi, z tą całą gamą od jakiejś strasznej ciemności, czarności, zła, poprzez szarości aż do rzeczy pięknych i jasnych, w tym wszystkim jestem otwarty na mojego Boga. Odwołuję się do tego spotkania, do tej intymności z Jezusem. To nie jest do swoich poglądów, nie do jakichś przekonań, nie do jakiejś wiedzy, którą posiadłem, ale do tego, że ja do kogoś należę, że nie jestem znajdą, nie jestem sierotą, że to jest ktoś, kto jest przy mnie tak bezwarunkowo, tak na dobre i na złe i tak w każdej chwili, kto mnie przyjmuje. Ten akt wiary to nie jest coś, co ja muszę uzasadnić, bo przeprowadzam jakieś wnioskowanie, jakieś dowody i staję przed Chrystusem i mogę Go tylko przyjąć. Tam już nie ma czegoś więcej, jakiegoś zbioru dodatkowych twierdzeń. Staję i uznaję Go jako kogoś, dla kogo żyję, z kim chcę dzielić życie i do kogo zmierzam. I wtedy, tak jak śpiewa psalmista, mogę iść przez ciemną dolinę i zła się nie ulęknę. I nie grozi mi to, że będę w moim życiu gorzkniał, że te trudności, które przyjdą, a przyjdą, że będą powodowały we mnie jakiś rodzaj bierności, pretensji. Zobaczcie, jak wygląda religijność marnotrawnego. Marnotrawny wziął życie w swoje ręce. Odszedł z domu, odszedł z ojca, popróbował, stoczył się na samo dno. Potem pokornie wraca. Wiara jest taką pokorą powrotu do Pana Boga. Zgody na to, że no dokąd, Panie, pójdziemy? No jak będzie nasze życie wyglądało bez Ciebie? Jest powrotem do domu i ten marnotrawny wraca. Ale wielu też jest w kościele i pośród wierzących, takich porządnych ludzi. Takich jak ten drugi syn, co siedzi w domu i jest taki gorzki, bo on odprawia wszystkie modlitwy, chodzi na święta do kościoła, chodzi co niedzielę i nic z tego nie ma. Ale nigdy też nie przyszło mu do głowy, że może Pana Boga o coś poprosić, o coś dla siebie. O to, że to nie jest tak, że Pan Bóg będzie patrzył na tych dobrych i będzie ich nagradzał. Tak? Że ja mogę sam przed Nim stanąć ze swoim życiem, ze swoimi pragnieniami i dać Mu to. I powiedzieć, Panie, przyjdź. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. W ten mój adwent, w tę moją ciemność przyjdź, bo do kogo pójdę? Radość jest owocem, ale o tym będę opowiadał jutro.